Nie da urodliwy doktor, szalony lekarz, Niemiec, który przyszedł i zamieszkał w Rosji. Kiedy skończył studia w 1803 roku w profesorowie Cesarskiego Uniwersytetu w Wiedniu patrzyli na nich z dumą, ale nie rokowali się w karierę. To też kiedy przyszła propozycja, że daleko w Imperium Romanowym można podjąć pracę i rozwijać to, co zdobył, czego się nauczył, to czym prędzej zapakował się i wyjechał daleko od rodzinnego domu, od swojej ojczyzny. I rzeczywiście tę karierę realizował, jak tylko potrafił, młody, zdolny człowiek. Odkrył kilka rzeczy, wyjeżdżając na Kaukaz. Zapisano źródła lecznicze, które wskazał, że mogą pomóc na różne schorzenia. A w pewnym momencie powierzono mu troskę i opiekę nad więźniami, by stał się szefem Komitetu Opieki. Ten człowiek, obcokrajowiec, zaczął chodzić po moskiewskich więzieniach i patrzeć, co tam się dzieje. I zapisał w swoim pamiętniku: wszedłem do nory, która przypominała piekło, bo było obok siebie dzieci i prostytutki, zabójcy i umierający starce, pańszczyźniani chłopi, których wskazano za jakieś ówczesne rozumienie przestępstwa, i ludzie, którzy mordowali bez mrużenia okiem. Trzeba coś z nimi zrobić. Ze swojego majątku ufundował kilkanaście tysięcy nowych lekkich kajdan, bo wcześniej przykuwano więźniów do jednego długiego drąga po 10-12 różnej masy, różnych możliwości fizycznych. Tak szli etapami. Jak któryś padł, to strasznie dawał batogiem i trzeba było ciągnąć trupa aż do następnego etapu. Kiedy przychodził oficer i pozwalał rozpuść wszystkich, którzy tam byli. To nie był człowiek, który stąpa jakoś ponad ziemią. Był bardzo związany z przestrzenią, w której pracował, i był realistą. Dla tych, którym służył, chciał wszystkiego, co najlepsze, dlatego kazał się zabić i przeszedł więźniami przez dwa etapy, by zobaczyć, czy to, co zakupiono na jego polecenie, rzeczywiście czemuś służy. A potem wyprosił 100 tysięcy egzemplarzy książek, które wręczał różnym ludziom, którzy choć trochę umieli czytać, żeby czytali tym niepiśmiennym, którzy idą z nimi na katorgę. Kto z nas dzisiaj znalazł w sobie tyle sił i zapału, żeby wydostać, wyprosić 100 tysięcy egzemplarzy jakiejkolwiek książki, jakiegokolwiek druku? Kiedy przyszedł 16 sierpnia 1853 roku, ludzie szli z różnych zakątków Moskwy i mówili: umiera święty. Chociaż jeszcze nie tak dawno strażnicy, patrząc na to, jak on służy chorym, więźniom, mówili: durak, głupiec, po co on tu przychodzi, car go zna, ma pieniądze, ma tyle możliwości, po co on tu przychodzi. Ale jeszcze zapamiętano, że codziennie chodził na mszę świętą. Niektórzy się uśmiechnęli: nie bójcie się, nie powtórzę wczorajszego kazania, ale chcę z wami dzisiaj zreflektować, co się stało takiego w piątek 7 kwietnia roku 30 po Chrystusie, że śmierć tego niemieckiego lekarza Friedricha Józefa Hassa, że śmierci tylu tysięcy, milionów ludzi przez wieki stały się innymi niż do tej pory. Co takiego wydarzyło się na tym wzgórzu Golgoty, że od tamtego popołudnia już nic nie jest na świecie takie samo? Jest w ludzkim sercu wielka tęsknota za nieśmiertelnością. bo jak pisał Mirce Eliade w swoich podręcznikach religiologii, kiedy archeologowie odkrywali jakieś szczątki Australopiteka czy innej formy jeszcze przedczłowieczej, to często na kościach, na tym, co pozostało, znajdowano odrobinę czerwonej ochry, jakąś wielką tęsknotę, którą ludzie zauważyli, żeby to, co złożono do tego grobu, przetrwało, żeby przeszło ponad tym, co mogli zobaczyć, bo jakiegoś myśliwego rozdeptał mamut podczas łowów, bo jakiś rycerz zginął przy zdobywaniu miasta, bo ktoś wyruszył i napadli go złodzieje na trakcie i tak go poranili, że umarł i już do domu nie wrócił. W jednym z apokryfów starohebrajskich, który nosi tytuł Historia Adama i Ewy, jest taka opowieść, że stary już Adam umierał, ale Ewa razem z synem Setem bardzo chcieli go uratować. I rozmawiając mówili, przecież w raju jest drzewo życia. Pójdźmy i ubłagajmy Boga, przejdźmy ponad tą granicą, którą Bóg wyznaczył i przynieśmy owoc, który uleczy męża i ojca. I apokryf dopowiada, stanęli przed bramą raju. I stanął Michał Archanioł i powiada, dokąd idziecie? Chcemy owoc drzewa życia. Nie dojdziecie tam, bo zniszczyliście przyjaźń, która była między wami a Bogiem. Odeszliście od tej drogi, którą On zaproponował. Sami wybraliście przestrzeń śmierci i grzechu. My wiemy, że jeszcze maczał w tym palce ten, którego nazywamy ojcem kłamstwa, który nienawidził i nienawidzi przyjaźni pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bo przed wiekami zawołał non servia, nie będę służył. I boli go, gdy są ci, którzy padają na kolana przed Bogiem. I boli go, gdy są ci, którzy chcą w tej przyjaźni z Bogiem trwać. I ta walka przez wieki toczy się. W apokryfie po wiekach chrześcijanie dopisali jedno zdanie, ale przyjdzie ten, który wydobędzie owoc z drzewa życia i poda go wszystkim, którzy umarli i będą mogli na nowo zanurzyć się w życie tak jak przed wiekami, w Bożej światłości, w Bożej przyjaźni. Friedrich Józef Haas umarł 16 sierpnia 1853 roku. Ludzie mówili Jurodiwy, szalony dla Chrystusa, święty Niemiec. A potem o nim zapomniano. Kogo pamiętasz ze swojej rodziny? Już czyjej byłeś śmierć? O której to było godzinie? Kiedy wołałeś, bijąc głową w ścianę, że to niemożliwe, żeby to był już koniec? Przy śmierci matki, ojca, dziecka? A może tylko przyszedł SMS ze szpitala, że właśnie już ktoś odszedł? A może tylko z domu opieki, telefon, że trzeba załatwić wszelkie formalności? Ilu w naszych rodzinach umierało przez wieki? W smutku, w rozpaczy, w ciemności? Ale pośród tego, co ludzkie, była ta nadzieja, którą przed wiekami wypowiedział autor tego apokryfu, że jest lekarstwo nieśmiertelności, które da życie niekończące się. I właśnie to, moi drodzy, sprawia, że możemy pamiętać o 7 kwietnia roku 30 i o godzinie 15, bo tam, na drzewie krzyża, gdy wydawało się, że wszystko się skończyło, historia Jeszuły ben Józefa z Nazaretu zamknęła się. Tam szatan został pokonany własną bronią. Śmierć, która zakrólowała i stała się ciężarem i klątwą ludzkości, tam zajaśniała, bo w tę śmierć wszedł Bóg. On wszedł w człowieczeństwie, bo bóstwo nie może umrzeć. Ale jego bóstwo rozjaśniło ten mrok i ciemność, które wydawały się nie do rozjaśnienia. Kto usłyszał i kto wiedział o Frydrysiu Józefie Hasie z Moskwy? Historia Rosji, Niemiec, Polski tak się wikłała, że niewielu pamiętało o zapuszczonym grobie daleko na starym cmentarzyku. Po ponad 150 latach wydobyto historię, bo Bóg jest tym, który nawet na gruzach ludzkiej historii potrafi uczynić wielkie rzeczy. Bo Jego moc daje nam nadzieję, że śmierć i grzech nie mają nad nami pełni władzy. Ale to od nas zależy, czy pozwolimy, by ta moc, łaska wysłużona nam na drzewie krzyża na Golgocie dotknęły i przemieniły nasze serca. Trudne to nasze życie i dotknięte jest smutkiem, rozpaczą, czasami niepewnością, co dalej. Wielu pośród nas też nie żyje, chociaż myślą, że żyją. Moi drodzy, kiedy Bóg mówił do Adama, nie zjedz owocu, bo umrzesz, Adam i Ewa zjedli i żyli. Czy Bóg okłamał? Czy to była tyrania despoty, który próbuje znaleźć sobie przestrzeń do porządzenia, do posterowania marionetkami? Adam i Ewa żyli fizycznie, ale umarli duchowo. Co z ciebie zostanie, gdyby ci zabrano tytułu, gdyby dzisiaj odebrano ci miejsce pracy, gdybyś stracił swój dom, przyjaźń, ludzi, którzy są wokół ciebie? Co by ci pozostało? Co jest silnikiem, motorem, które napędzają twoje życie i jestestwo, gdy budzisz się rano? Za czym tęsknisz? Po co walczysz? Po co zabiegasz? Historia pokazała, że wielkie kariery się szybko kończą. Majątki przepadają. Przyjaźnie niestety czasami zawodzą. Co pozostanie? Co przetrwa? Wszelkie ludzkie zawirowania, wszelkie ludzkie biedy. Co dla mnie i dla ciebie jest źródłem życia? Z czego czerpiemy? Czym się karmimy? Za czym tęsknimy? Czy czytujemy ten list, o którym mówiłem wczoraj w homilii, który Jezus zostawił w każdej konsekrowanej hostii, że mu na nas zależy, cokolwiek by się nie wydarzyło, jakiekolwiek grzechy by nas nie dotknęły? Co jest dzisiaj dla ciebie ważne? Co jest w twoim sercu? Czy wierzysz, że ta śmierć 7 kwietnia roku 30 przemieniła cały świat? Że dała życie, które się już nie skończy? Że obudziła nasze skostnienie, naszą duchową sklerotyczność? Zakochaj się dzisiaj na nowo w Jezusie. Popatrz na Jego krzyż z miłością dziecka, które przybiega i tuli się do dłoni zmarłej matki. Do Ojca, któremu nie powiedziałeś przed śmiercią tego, co powinieneś powiedzieć. Popatrz na ten krzyż, bo on daje nadzieję, że śmierć nie miała, nie ma i mieć nie będzie ostatniego słowa. I powiem ci jeszcze, patrząc na Jezusowy krzyż, który za chwilę odsłonimy, że choćbyś od lat się nie modlił i co miesiąc powtarzał poprawnie się i nie modlił się, choćby cię życie połamało, choćbyś się czuł, uczciwie spojrzawszy w serce, jak stare, ugłodzone wiadro na śmieci, choćbyś miał serce zmazane grzechem, jak buty, gdy wdepniemy w psie fekalia, bo ktoś po psie nie posprzątał na naszej ulicy. I ciągle zastanawiamy się, skąd ten dziwny zapach i dlaczego, i czyścimy, i myjemy, i nie można sobie z tym poradzić. To Jezus się od ciebie nie odwróci. bo na tym brzegu krzyża za mnie, za Ciebie, za każdego z nas oddał całego siebie, żebyśmy mieli życie, żeby życie na nowo wróciło do naszych serc. Uwierz w to, że On chce wskrzesić Twoje serce. Jutro wyśpiewaj radosne Alleluja i wyznaj wiarę, że tylko w Jezusie chcesz szukać nadziei, mocy i zbawienia, bo nikt i nic nie da nam tego. Bądźmy więc odważni i wybierajmy życie, które dał nam Jezus Chrystus. Amen.